Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu radiowym kustosz Aldona Łyszkowska, kierownik działu wydawnictw, edukacji i promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Będzie dzisiaj w naszej rozmowie i koncertowo, i warsztatowo, gdyż muzeum zapowiada wiele działań na najbliższy czas. Pani kierownik, ale powspominamy na początek, w przededniu Święta Niepodległości razem z Polską Operą Królewską Muzeum Romantyzmu przygotowało szczególny koncert. Tym razem królował Stanisław Moniuszko. Proszę powiedzieć, jak Pani oceni teraz już z perspektywy kilku dni to wydarzenie?
Długo czekaliśmy na ten koncert. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny współpracować z Polską Operą Królewską i zaprezentować właśnie tego typu koncert. No możliwy tylko dzięki temu, że udaje nam się tutaj współpracować. Myślę, że to jeden z najciekawszych koncertów, które odbyły się w naszym muzeum w tym roku. Wyjątkowi artyści, bardzo ciekawy program i intrygująca historia napisana przez Andrzeja Strzeleckiego, oparta na śpiewniku domowym Stanisława Moniuszki, ojca Polskiej Opery Narodowej, ale tutaj pokazanego trochę w innej odsłonie, tej mniej znanej właśnie jako artystę, który tworzył do takiego bardzo popularnego w XIX wieku spędzania wolnego czasu, czyli do śpiewania przy fortepianie. I do tego właśnie podczas tego koncertu zaprosiliśmy. Wystąpili znani soliści Polskiej Opery Królewskiej, niektórzy pochodzący z naszego regionu, z pobliskiej Mławy, więc tym bardziej było sympatycznie. Cała opowieść oparta na historii miłosnej, więc było bardzo ciekawie. Z jednej strony bardzo patriotycznie, z drugiej strony bardzo lekko i radość.
Jak pani sądzi, pani kierownik, czy takie wspólne muzykowanie, śpiewanie staje się powoli naszą tradycją? Bo dzieci uczestniczą w różnych wydarzeniach, poznają pieśni narodowe. To taka nowa, fajna polska tradycja.
Tak, mamy nadzieję, że to, co było tak popularne w XIX wieku, no ze względu na nasz profil, chcielibyśmy, żeby na stałe weszło do naszych nawyków i trochę tak pod tym kątem te spotkania przygotowujemy.
A pan Robert Szprengiel, o którym pani wspomniała, nasz wielki artysta, śpiewak z Mławy, serdecznie pozdrawiamy. Tak. Obserwujemy karierę, jak pięknie się rozwija i gratulujemy oczywiście występów. Pani kierownik, to teraz przejdziemy do wydarzeń, które przed nami. A już niebawem, niestety, mówię to z bólem serca, ale niestety, zamknięcie wystawy Matejko i Krasińscy, wystawy, która okazała się już w tej chwili wydarzeniem sezonu. Proszę powiedzieć, czy możemy spodziewać się finisażu, czy jeszcze raz będzie nam dane zobaczyć tę piękną wystawę?
Tak, jak najbardziej. Wystawa jest czynna do 30 listopada, a 28 listopada w czwartek zapraszamy na finisaż, na którym będzie zaprezentowany katalog pokazujące i tę wystawę, ale też i szerzej cały temat. Nie wszystko wiadomo, z różnych względów można zaprezentować na wystawie, więc katalog, który będzie bezpłatnie wówczas wydawany, myślę, że będzie taką miłą pamiątką, a jednocześnie uzupełnieniem do tej wystawy.
A jak widzowie odebrali wystawę, ponieważ ci, którzy byli na otwarciu, podziwiali kunszt i samej wystawy, zorganizowania, ale też i tematyki.
Tak, wystawa cieszy się dużym powodzeniem. Cieszymy się, że Państwo przyjeżdżają specjalnie na nią, bo mamy takie głosy. Chcą oglądać i interesują się tą tematyką. Myślę, że dla nas szczególnie jest to ważne, że ta mniej znana twórczość Zygmunta Krasińskiego to w połączeniu z twórczością Jana Matejki pokazanie nie tylko Nieboskiej Komedii i Rydiona, czy wspaniałej epistolografii Zygmunta Krasińskiego, ale właśnie psalmów przyszłości, to dobry cel na tworzenie kolejnych wystaw. No i od razu trochę zdradzę, że na następny rok plany są, miejmy nadzieję, będą zrealizowane, ale też bardzo ambitne.
Musimy też chociaż słowo wspomnieć o obrazie Polonia, ponieważ on cieszył się ogromną popularnością. Był także bohaterem teraz otwarcia wystawy jednego obrazu podczas uroczystości 10 listopada. Bardzo interesujące jest też to inspirowanie się Krasińskim przez Matejkę. Być może niewiele osób o tym wie, może nasi słuchacze o tym wiedzą, ale to połączenie tych dwóch wielkich postaci jest bardzo interesujące. Takie jest moje zdanie.
To prawda. Myślę, że też to, że rodzina Krasińskich, czy rodzina bardziej siostry Elizy Krasińskiej, mam tutaj na myśli Katarzynę Potocką, związana z Krakowem, miała na to wpływ. No i cieszymy się, że możemy Państwu pokazać, że Krasiński był czytany, był osobą inspirującą. Dzisiaj wiadomo, w kanonie lektur zostało z niego niewiele, ale myślę, że no, naszym celem tutaj przede wszystkim jest to, żeby pokazywać, jak ważną postacią polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński był i przywracać pamięć o nim. Więc Psalmy Przyszłości wywołały niemałe poruszenie w środowisku zaraz po tym, jak zostały opublikowane. No, mam tutaj na myśli przede wszystkim odpowiedź oczywiście Słowackiego, no ale jak widać i Matejko był na to wrażliwy i nie przeszły bez echa, także wszystko to było dużym wydarzeniem literackim. Dużym wydarzeniem, którym żyła ówczesna arystokracja, ówczesny świat artystyczny, więc Krasiński miał tutaj wpływ na to, co się działo w XIX wieku. Nie tylko w tym czasie, kiedy on żył, ale też i później. Także to jego dziedzictwo pokazywane właśnie chociażby przez Matejkę, myślę, że dla nas wszystkich powinno być ważne. A tutaj przede wszystkim to, że Matejkę kojarzymy jako malarza historycznego, a tu nawiązanie takie bezpośrednie do twórczości Krasińskiego, więc z wielką przyjemnością cieszymy się, że mogliśmy i możemy do 30 listopada Państwu ten temat zaprezentować.
Jak się okazuje, Matejko wcale nie jest oddalony tak od Mazowsza, chociażby poprzez związki rodzinne, ponieważ jego zięć, wybitny malarz Józef Unierzyski, właśnie z tej ziemi się wywodzi. Warto się zainteresować tymi postaciami, proszę Państwa. To jest fascynujące, do jakich możemy wniosków dojść, badając tę historię. Pani kierownik, to zostawimy już wystawę, która, przypomnę, proszę Państwa, do 30 listopada tylko jest czynna w Dworze Krasińskich w Opinogórze. Nie można pominąć tej ekspozycji. Niezwykle interesująca. Polecam Państwu również osobiście. Pani kierownik, o rodzinnej niedzieli teraz przez chwilę porozmawiamy, ponieważ to chyba będzie już ostatnia w tym roku, rodzinna niedziela, ale tylko w tym roku.
Niestety, w tym roku
będzie
tak
kontynuowany. Proszę powiedzieć, czemu będzie poświęcona.
Tak jak pani wspomniała, to ostatnie nasze spotkanie skierowane do rodzin z małymi dziećmi pod hasłem Rodzinna Niedziela w Muzeum. Tu naszym głównym celem jest pokazanie, że muzeum może być ciekawe, może być inspirujące, na pewno nie jest nudne. Może ciekawie przekazywać wiedzę o XIX wieku. Wydaje się, że to jest bardzo trudne. No i jest to niełatwe tak naprawdę, ale jak widać przy dobrej współpracy, tu przede wszystkim mam na myśli fundację, taką warszawską fundację Muzyka jest dla wszystkich, jest pokazywane, że nawet najmłodsze osoby, nawet maluszki, u nas nazywane melomaluszkami, mogą korzystać z koncertów smykofonii. I teraz 17 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, tradycyjnie o godzinie 15, chcielibyśmy zaprosić na kolejne takie spotkanie. W pierwszej części tradycyjnie spotkamy się na koncercie. Teraz to będzie koncert na wietrzyk, słoneczko i deszczyk. Mamy listopad, pogoda nam się zmienia, nasz klimat umiarkowany pozwala na cieszenie się różnymi pogodami roku. Chcemy pokazać też, jak zmienia się Opinogórski Park. Będzie bardzo dużo muzyki, na pewno będą wspólne śpiewy, wspólne tańce, wystąpi kilku artystów, między innymi zaprezentowany zostanie flet, klarnet, wiolonczela, fortepian, a cały koncert poprowadzi niezastąpiona Wiola Łabanow, która jest twórczynią całego projektu promowania właśnie muzyki dla melomaluszków. Cieszymy się, że możemy tutaj po raz kolejny artystów w ramach tego projektu gościć. Po koncercie odbędzie się spotkanie warsztatowe, na warsztatach artystycznych. Tym razem listopad, więc patriotycznie pochylimy się nad twórczością Artura Grottgera i no, też postaramy się, mamy nadzieję, wydaje nam się, że to się sprawdza, bo frekwencja na tych wydarzeniach za każdym razem jest bardzo duża, pokazać XIX-wiecznych mistrzów właśnie dla najmłodszych dzieci.
A jak dzieciaczki reagują na obrazy, na poważną tematykę? Ja wiem, że państwo jesteście przygotowani do tego, żeby dzieci wprowadzić oczywiście w taki nastrój, ale one są zainteresowane, czy też troszeczkę tak reagują z przerażeniem na widok jakiegoś dużego obrazu?
To prawda. Bardzo często są to duże dzieła, no i tematyka nie zawsze jest wesoła. I taka w pierwszym momencie byśmy powiedzieli, że może mało dziecięca. Ale z drugiej strony postawiliśmy sobie za cel, żeby pokazywać piękno XIX wieku właśnie najmłodszym. I muszę pani powiedzieć, że zawsze nas tutaj i rodzice, i ich i dzieci, i rodzice zaskakują, dlatego że oczywiście tu koleżanki edukatorki przygotowują prototyp pracy, która ma powstać, ale zawsze te efekty końcowe poszczególnych dzieciaków, prac poszczególnych osób przechodzą nasze oczekiwania i jesteśmy zachwyceni kreatywnością, tym ile dzieci mogą wnieść. Także cieszymy się, że te wariacje na temat konkretnych obrazów tak wspaniale powstają.
Zapewne tak będzie i tym razem. Pani kierownik, jeszcze jesień, o której pani wspomniała, jeszcze śnieżek nie popadał, ale my już troszeczkę myślami jesteśmy przy Bożym Narodzeniu, ponieważ państwo organizujecie wtedy wiele przedsięwzięć. Proszę powiedzieć, jak w tym roku będą organizowane warsztaty, spotkania i wszystko to, co związane jest z tematyką bożonarodzeniową.
Tradycyjnie chcielibyśmy zaprosić przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klasy 1-3 do skorzystania z oferty bożonarodzeniowej pod wspólnym hasłem Cicha Noc u Krasińskich. Chcemy trochę powędrować w czasie, przenieść się do XIX wieku i tu w ramach takiego pakietu edukacyjnego przygotowaliśmy zarówno opowieść o XIX-wiecznych zwyczajach, tak symbolicznie zasiądziemy do stołu z romantykami, zobaczymy, co wówczas jadano w Wigilię, w Boże Narodzenie, jak wówczas wyglądały przygotowania do świąt. Odwiedzimy też Zameczek Krasińskich. Miejmy nadzieję, przynajmniej w ubiegłym roku tak było, że śnieg dopisał i naprawdę taka bajkowa aura towarzyszyła tej ofercie świątecznej. Następnie zaprosimy grupy na warsztaty plastyczne i tam będzie można wykonać własną szopkę, a później odbędą się warsztaty muzyczne, nie zabraknie wspólnego muzykowania, a w tym roku szczególnie chcielibyśmy się pochylić nad historią jednej z piękniejszych kolęd, której słowa są autorstwa jednego z romantyków, poety Teofila Lenartowicza. Mam tutaj na myśli kolędę Mizerna Cicha, jedna z naszych najpiękniejszych, no i przede wszystkim dla nas ważna, bo napisał ją jeden z romantyków.
Jedno jest pewne, tego typu warsztaty cieszą się ogromnym powodzeniem, bo nie dość, że dzieci, młodzież mogą nauczyć się po prostu, nauczyć się wykonywać ozdoby choinkowe, czy też szopki, jak tutaj słyszeliśmy, no to jeszcze ten nastrój przedświąteczny udziela się już wszystkim, także zachęcamy państwa do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Pani kierownik, jakie programy w tej chwili realizuje muzeum? Czy Kulturalna Szkoła na Mazowszu na przykład cieszy się powodzeniem?
Tak, i tutaj może podkreślę, że cały ten pakiet Cicha Noc u Krasińskich też jest w ramach tego programu. Kulturalna Szkoła na Mazowszu to program zainicjowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w którym mamy przyjemność brać udział. Pozwala on na zwiedzenie, skorzystanie z całej oferty edukacyjnej wszystkim uczniom szkół podstawowych, tutaj także klasy 0, wchodzą od ubiegłego roku do tej oferty, z biletu za symboliczną złotówkę. Czyli tak naprawdę, jeżeli państwo korzystają z tej oferty u nas, a są szkołami z terenu województwa mazowieckiego, mogą przyjechać właśnie za złotówkę. Wszystkie te wydarzenia i warsztaty, i lekcje, i zwiedzanie, no to jest jedna opłata od dziecka, czyli ten 1 zł. Więc myślę, że przy obecnych kosztach transportu jest to znaczne ułatwienie i widzimy duże zainteresowanie. Jeszcze nie mamy oczywiście podsumowania roku, bo byłoby to niemożliwe, ale z oczywistych względów, ale widzimy duże zainteresowanie, podobnie jak wokół ubiegłym, który był po prostu rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję grup szkolnych.
W muzeum nie brakuje też propozycji dla seniorów. Jakie tematy dla seniorów państwo przygotowujecie?
Z racji czasu, w którym się znajdujemy, również najbliższe spotkanie w ramach Akademii Seniora w Muzeum, zaplanowane na 27 listopada, to też będzie spotkanie bożonarodzeniowe. Oprócz tego, że spotkamy się w gronie osób, które chcą razem spędzać czas, bo tak to się przez te kolejne miesiące uformowało u nas, będziemy w tym czasie przygotowywać ozdoby świąteczne, będzie też wspólne śpiewanie, także mam nadzieję, że już w listopadzie wprowadzimy się w ten bożonarodzeniowy nastrój.
Pani kierownik, wiem, że przygotowujecie się państwo do finalizacji kilku konkursów zorganizowanych przez Muzeum Romantyzmu. Powiedzmy coś o nich, ponieważ ważnym wydarzeniem była na przykład konferencja pan Tadeusz, dotycząca pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Czy konkurs związany jest chociażby z tą tematyką?
Tak, mamy obecnie 2 konkursy. Jeden skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs recytatorski. To taki, który już wszedł na stałe do naszego kalendarza. Jest organizowany po raz kolejny. Zawsze poświęcony tematom, wiadomo, romantycznym. W tym roku, w czerwcu, przypadła 190. rocznica pierwszego wydania pana Tadeusza w Paryżu. Zygmunt Krasiński żywo reagował na lekturę epopei Adama Mickiewicza, zachwycony swoim starszym kolegą, polecał przede wszystkim ojcu do czytania ten utwór, wskazywał, że jest on równy dziełom Krasickiego, które wcześniej jego ojciec, ojciec Zygmunta Krasińskiego, Wincenty, pokazywał jako takie dzieła wzorcowe. I tutaj chcielibyśmy pochylić się nad tą rocznicą. Tak jak pani redaktor wspomniała, odbyła się konferencja poświęcona temu utworowi, a teraz mamy konkursy. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu recytatorskiego już minął. Teraz odbędą się przesłuchania w najbliższą środę. Ten konkurs zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni młodzieży, która chce się pochylić nad twórczością romantyków, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, którzy przyjeżdżają razem z dziećmi, przygotowują dzieci do konkursu i pokazują, że ten romantyzm dzisiaj dla młodych ludzi może być ciekawy. Nagrody są zawsze interesujące. Atmosfera jest, mamy nadzieję, no takie głosy też odbieramy, zawsze bardzo miła, także mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie. Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez marszałka województwa mazowieckiego, a także przez mazowieckiego kuratora oświaty. Zawsze organizujemy go przy współpracy z oddziałem ciechanowskim MSCDN-u, a także z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podobnie jest z konkursem plastycznym. W tym roku z racji właśnie tematyki kierujemy go do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin nadsyłania prac trwa obecnie, będzie trwał do 2 grudnia i czekamy tutaj na prace, które są inspirowane treścią pana Tadeusza. trochę nawiązujemy do ilustracji, które powstały ręką Michała Elviro Andriollego, najsłynniejszych ilustracji, które powstały do Pana Tadeusza, najpiękniejszych. I mamy nadzieję, że one tutaj będą inspiracją.
No ale znając dzieci i młodzież, to zapewne pójdą własną drogą i namalują tak, jak czują.
Taką mamy też nadzieję, tak.
Proszę Państwa, do 2 grudnia, jak słyszymy, jest jeszcze termin konkursu plastycznego, więc warto w nim wziąć udział. Pani kierownik, ja zawsze pytam o otoczenie, oczywiście budynków muzealnych. Proszę powiedzieć, jak park w tej chwili wygląda? Czy cieszy się jeszcze powodzeniem, jeśli chodzi o spacery? Czy też powoli już zasypia na ten okres zimowy?
Powiedziałabym, że niezmiennie uroczo. Park jest zachwycający. To niezwykła przyjemność móc przebywać w tak pięknym miejscu. I wiemy, że i Państwu ta chwila oddechu w Opinogórze przynosi wiele radości. Tak, dalej widzimy spacerujących. Co prawda część liści już opadła, zarówno flora, jak i fauna przygotowuje się już do tego zimowego snu, ale dalej jest pięknie. Myślę, że też to, że większość drzew, które znajdują się w parku, jest liściastych, to teraz, gdy tych liści na drzewach jest mniej, możemy dostrzec różne elementy, czy architektury, czy ukształtowania terenu, które podczas lata, wiosny, wtedy, kiedy ta zieleń jest bujna, są ukryte. Myślę, że czy korzystając z oferty edukacyjnej, czy z koncertów, czy właśnie z tych spotkań dla najmłodszych, rodzinnych, czy z Akademii Seniora, przy okazji warto wybrać się na spacer, pooddychać, uspokoić nerwy, odpocząć i nasycić się tymi pięknymi widokami, bo zawsze Opinogóra jest bardzo majestatyczna, ale też i piękna.
A kiedy spadnie pierwszy śnieg, to dopiero fotografowie wyruszą na plenery fotograficzne, bo wszyscy się prześcigają później w pięknych fotografiach zimowej Opinogóry, także gorąco Państwu polecamy i zachęcamy.
Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli Państwa obdarować kalendarzem na rok 2025, który obecnie jest w przygotowaniu, a który powstał na bazie właśnie tych pięknych zdjęć pokazujących Opinogórski Park.
Czyli będziemy mogli we własnych pomieszczeniach mieć kawałeczek Opinogóry. Pani kustosz Aldona Łyszkowska, kierownik działu wydawnictw, edukacji i promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Niezmiennie zapraszam Państwa do Opinogóry.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.